Naszym gościem jest pan Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Kłaniam się nisko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, pytanie o Ukrainie. Szef NATO zaniepokojony, NATO bardzo zaniepokojony koncentracją rosyjskich wojsk. To nie tylko kwestia Krymu. Rosjanie zajęli ukraińską bazę na Krymie, żołnierze złożyli broń. Stały przedstawiciel prezydenta Ukrainy na Krymie, Siergiej Kunicyn, ogłosił, że odchodzi ze stanowiska w proteście przeciwko bezczynności władz państwa wobec wydarzeń na okupowanym przez Rosję Krymie.
Tak.
Jak pan ocenia tę sytuację, bo wygląda na to, że ona się cały czas będzie rozwijała i może Rosja co chwilę nas będzie jeszcze czymś zaskakiwała?
No, to nie trudno było przewidzieć, dlatego że dla każdego, kto zna trochę plany, które są hołubione na Kremlu, odbudowy imperialnej potęgi Rosji, z nostalgią wspomina przecież prezydent Putin czasy Związku Sowieckiego, nawiązuje się bardzo silnie do Imperium Rosji Carskiej. No więc to, że są następne kroki w sytuacji, kiedy reakcja Zachodu na to, co zrobił Putin na Krymie była, no jest miękka, powiedziałbym taka. No jednocześnie cały czas sugerowanie stronie ukraińskiej, że oporu żadnego, zwłaszcza zbrojnego, nie należy stawiać, żeby nie wywołać konfliktu wojennego. No to jest oczywista zachęta do tego, żeby dalej działać. I ja niedawno mówiłem, że kiedy mnie zapytano, czy Krym to koniec, powiedziałem, że absolutnie nie, że następny to jest wschodnia Ukraina. A myślę, że celem jest w ogóle opanowanie całej Ukrainy, czyli dołączenie do zbioru, przepraszam, Białorusi, Rosji i jeszcze Ukrainy. Więc to nie ulega wątpliwości, że tak się dzieje i tego się należało spodziewać. No i dziwię się, że NATO może tylko się oburzać.
No Rasmussen dodawał, że trwają dyskusje między NATO a Kijowem o możliwości zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, która nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Tak, ale ojcze, Ukraina jest w systemie partnerstwa dla pokoju. No, wiele krajów jest, ale Ukraina jest na pewno, a więc NATO formalną podstawę również taką w tym zakresie ma. Proszę przesiedzieć, tak, że obok powiedzmy twardego członkostwa w NATO, to wiemy jest jakby najważniejsze, no to oprócz tego jeszcze jest taka miękka forma obecności w NATO, to jest partnerstwo dla pokoju. Więc no tutaj jakby podstawy do działania dla NATO istnieją.
Bo wojska gromadzą się tak na wschodniej granicy z Ukrainą od strony Federacji Rosyjskiej. Tak. Trwa, mówi się, wielka koncentracja i wojski sprzętu. Tam miały miejsce ćwiczenia, no i niby pod przygrywką tych ćwiczeń one się już zakończyły, a żołnierze zostali na pozycjach. Każdego dnia prowadzą manewry, dochodzi do różnych też prowokacji, zwłaszcza w nocy. Tak mówił szef Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Też pytanie, co z Wileńszczyzną? Politycy na Litwie mówią, czy Wileńszczyzna nie stanie się litewskim Krymem?
Aha. No, no niestety tutaj możliwe nierozwiązane, nieustabilizowane problemy również narodowościowe otrzymane w spadku po Związku Sowieckim będą się mścić oczywiście. Tutaj możliwości Rosji są ogromne, jeżeli idzie o podniecanie różnego rodzaju stanów zapalnych. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa niebezpieczne symptomy, które zdaje się umknęły tutaj i analitykom, i obserwatorom, i tym wszystkim, którzy omawiają kwestię związaną z tą sytuacją, która się w tej chwili jest na Ukrainie. Otóż pierwsza kwestia to jest następująca. Służby wywiadowcze NATO nie rozpoznały wcześniej, że Rosja przygotowuje się do operacji na zajmie Ukraina. Było to kompletne zaskoczenie. A przecież no, zgromadzenie takich dużych sił i wykonanie takiej operacji to jest skomplikowane przedsięwzięcie również logistyczne. To nie dzieje się tak na gwizdek, prawda? No więc powstaje pytanie wobec tego, gdzie były te służby na słuchu, gdzie jest agentura, źródła osobowe, jeżeli chodzi o stronę rosyjską. To dotyczy NATO, ale to dotyczy jak najbardziej naszego wywiadu.
No może wszystki wywiad przejęła Rosja?
No właśnie, to jest oczywiście pytanie bardzo poważne, bo ja ciągle słyszę, że nasze służby działają świetnie i wszystko są już ustabilizowane i to działa jak trzeba. No to powstaje pytanie, skąd to zaskoczenie? A druga kwestia, na którą też się nie zwraca uwagi, a moim zdaniem trzeba na nią zwrócić uwagę, to jest sposób, w jaki Rosja dokonuje agresji. Otóż nie używa takiej twardej siły militarnej, to znaczy, że ruszają czołgi, samoloty, prawda, i zajmuje się teren, tylko wysyła się owych nieoznakowanych soldatów. I oni tak pojawiają się, prawda, jest ich coraz więcej, nagle okazuje się, że terytorium jest rosyjskie, kontrolowane przez Rosjan. No i teraz tak, ponieważ Zachód, nasza strona boi się wojny, boi się jakichś stanowczych działań, w związku z tym tutaj się otwiera luka ogromna do takiego postępowania, jakie Putin już przećwiczył na Krymie. Więc z jednej strony oczywiście on będzie gromadził siły, będzie pokazywał, że co on tam może, ale moim zdaniem będzie starał się kolejne terytoria ukraińskie zajmować właśnie w taki sposób. No i pytanie wobec tego, czy nasza strona, jeżeli tak można powiedzieć, wie, jak sobie poradzić z tymi nieoznakowanymi soldatami? No, czy też, powiedzmy tak, Putin ma w ręku sposób na rozmontowywanie tej całej wspólnoty obronnej, jaką również NATO się charakteryzuje. No, można sobie wyobrazić na przykład niedługo, że pojawią się nieoznakowani żołnierze operujący w oparciu o mniejszość rosyjską w Estonii i na Łotwie. Tak? I co wtedy? To są dwa, moim zdaniem, symptomy, które wskazują, że sytuacja jest naprawdę groźna. No i że nasza strona wygląda, że jest bezradna. Raz, że jest ślepa, jeżeli idzie o służby wywiadowcze i rozpoznanie. Dwa, że nie ma sposobu, jak zapobiec miękkiej inwazji rosyjskiej na Zachód.
Czyli pytanie, mocna reakcja, tak. Jak wygląda ta mocna reakcja? No bo NATO jest przygotowane, tak? Sojusz dysponuje wszelkimi planami, by bronić krajów członkowskich. Pan mówi o tym...
NATO jest przygotowane, jeżeli to na konflikt typu, że atakują siły zbrojne przeciwnika. Natomiast nie jest przygotowane na to, że pojawiają się dżentelmeni, którzy, jak to mówił prezydent Putin, kupili sobie mundury w sklepie surdziwalowym. A skoro nie jest na to przygotowane, to znaczy, że nie wie, co z tym zrobić. Przecież gdyby już sama Ukraina była przygotowana na taką sytuację, znaczy kiedy pojawiły się pod lotniskiem 20 osobników w mundurach z bronią, nie wiadomo jakiego państwa, to powinny być siły miejscowe, które natychmiast powinny to zlikwidować. Prawda? I nie byłoby dalej problemu. A tymczasem okazało się, że pozwolono na to. Proszę bardzo, i mamy tak teraz problem. My również, Polacy.
Co będzie dalej, jak pan przewiduje, jaki przebieg kolejnych zdarzeń, wypadków?
Rosja nie zrezygnuje i Putin będzie oczywiście używał tych narzędzi, które okazały się skuteczne. Dalej, powiedzmy, że opanować te tereny na zachód od Rosji. I Ukraina tutaj jest w moim przekonaniu pierwszym krokiem. A już widać, że pokazują się na celowniku rosyjskim Polska i Litwa, prawda? Już wiadomo, że kraje nadbałtyckie, Łotwa i Estonia są też od dawna zresztą wskazywane jako kraje, w którym prześladuje się Rosjan, prawda? A Rosja, jak wiadomo, sobie przyznaje prawo do tego, żeby chronić Rosjan bez względu na to, gdzie mieszkają. A zwłaszcza jak mieszkają blisko granic Rosji, tym skwapliwiej ich chroni. To będą następne kroki. To nie ma wątpliwości co do tego. Ja się dziwię, że tutaj różni eksperci, pożal się Boże, w naszym kraju opowiadają, że tutaj nic się nie wydarzy, prawda, wojna nam nie grozi i tak dalej. Wojna z czegoś takiego może wybuchnąć chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli Rosja tego nie planuje. Na pewno nie planuje, bo Rosja chciałaby swoje zdobycze uzyskać bez przelewania krwi, bez walki. Hitler też był zainteresowany w tym, żeby jak największe terytoria przyłączyć bez wystrzału. Przypominamy, że Anschluss i Sudety to była jak najbardziej pokojowa akcja. Tak? Nikt tam nie zginął, jak to mówią teraz na Krymie. Tak? Zwolennicy tego, co tam zostało zrobione. No. A w końcu trafił się ktoś, no, kto powiedział nie, to była Polska.
Panie ministrze, bo mamy NATO zaniepokojone koncentracją rosyjskich wojsk. Kiedyś pamiętamy te sankcje, tak, które miały być no niby taką zaporą, takim embargo dla Rosji, ale Putin mówił, że to uderzy też i was. To poskutkuje, może jeszcze bardziej was będzie kosztowało, więc to chyba znaczy, niewiele się stało. Politycy też tak porozmawiali, no i to wszystko.
To znaczy tak, jeżeli idzie o sankcje i skuteczność, to musi upłynąć trochę czasu, żeby się okazały ich skutki już dla Rosji. Rosja wbrew temu, co mówi Putin, nie jest taka silna. Oni grają oczywiście, a Putin gra, że tak powiem, swoją życiową grę. Natomiast proszę pamiętać, że budżet Federacji Rosyjskiej wisi na pieniądzach, które przychodzą ze sprzedaży gazu i ropy na Zachód. 67% wpływów do budżetu rosyjskiego pochodzi z takiego źródła. Otóż, jeżeli Zachód, zwłaszcza Stany Zjednoczone, będą w stanie uruchomić alternatywne dostawy gazu i ropy, oczywiście, do Europy, a Stany Zjednoczone mogą to zrobić, a gaz amerykański wydobywany z łupków jest 4-krotnie tańszy od gazu rosyjskiego, no to wtedy, no, jeżeli przestawimy rury na
to będzie
na chwilę
trwało.
To będzie trwało, ale to będzie zaczęło kres jakichkolwiek marzeń o mocarstwowości Rosji. A więc skutki w dającej się przewidzieć czasie będą na pewno jednoznaczne. To znaczy będzie załamanie się Federacji Rosyjskiej, tak jak było załamanie się Związku Sowieckiego, kiedy Reagan wpuścił na rynek duże ilości ropy po niższych cenach i wtedy załamały się wpływy do budżetu Związku Sowieckiego.
Tylko może być tak, że Niemcy czy Europa trochę będzie zakładnikiem przez tą rurę północną.
No więc jest pytanie oczywiście, tak, jest pytanie,
na ile odzyskać Niemcy, swoje pieniądze, tak?
Na ile Niemcy będą raczej chciały ze Stanami niż będą uwiązane przez Schrödera i innych, powiedzmy, z tą rurą w Bałtyku. Więc to jest oczywiście pewna wątpliwość. I to jest pewien czas, który, powiedziałbym tak, jest potrzebny, żeby to wszystko przedstawić. Otóż w moim przekonaniu Kreml też o tym wie. I doskonale zdaje sobie sprawę, na jak włątych podstawach jest zbudowana ta mocarstwowość rosyjska. W związku z tym, tym bardziej będzie parł do jakichś rozwiązań stanowczych, zanim skutki tego, co może zrobić Zachód, nie odbiją się na możliwościach militarnych również Rosji. A więc dlatego ja przewiduję zaognienie sytuacji, no i trudniejsze relacje międzynarodowe w naszej części Europy niż to jest obecnie. Znacznie trudniejsze.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego popołudnia życzę. Szczęść Boże.
No tak, szczęść Boże, jeżeli tak można powiedzieć.
Jeżeli tak
dobrego
można
popołudnia.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję. Ostatnim gościem w aktualnościach dnia był pan Romuald Szeremieta, były minister obrony narodowej.